Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na najnowszy odcinek Giermaszu.
A w tej audycji sprawdzimy, jak to jest prowadzić podwójne życie.
Przejrzymy odkopany z czasów Amigi tytuł w nowym wydaniu.
Weźmiemy udział w nielegalnych wyścigach.
A także poskaczemy po platformach kosmicznej bazy.
A na początek, wojny i plagi to moment, w którym w średniowieczu władzę nad światem przejmują wampiry. Przynajmniej według twórców The Blood of the Dawnwalker. Patryk Srokowski ograł polskiego RPGa i wraz z Michałem Królem porozmawia o pierwszych wrażeniach z gry.
Milion sprzedanych kopii w 2,5 dnia. Średnia ocen na wszystkich platformach 85 na 100. Na Steamie też tam 80. Całkiem dużo jak na polską grę, którą w swoje pierwsze wrażenia Patryk Srokowski ma zamiar nam tutaj przedstawić.
Ja i komputer. Przy tych liczbach.
Co ja jeden ty przy tych liczbach? Mów o co chodzi.
Milion sprzedanych kopii i jeden Patryk w giermaszu przed komputerem.
No wiesz, mnie to szczerze mówiąc nie dziwi, zwłaszcza, że część ludzi tam, to się tak jest taki żart branżowy, że wszyscy w Polsce pracowali przy Wiedźminie, ale tam akurat są osoby, które naprawdę pracowały przy Wiedźminie za te ważne aspekty fabularne. Więc istniała duża szansa, jak się okazało słusznie.
I to widać.
Że tak, że będzie to w grze. O jakich grze mówimy? The Blood of Dawnwalker, czyli najnowszy hit, można już śmiało powiedzieć, polski hit, Studio River Wolves.
I tu chciałem ci przerwać. Ty mniej więcej orientujesz się, kto jest antagonistą i protagonistą w tej grze, nie?
Tak, mniej więcej.
To ja ci dam
bo
zagadkę.
Bo to ty grałeś, nie?
Tak, to ja ci dam teraz zagadkę.
Ale nie, trudno?
Opiszę ci... Może, nie wiem.
No nie, no daj spokój, wyjdę tutaj na jakiegoś, wiesz.
Będziesz musiał odgadnąć na podstawie tej zagadki, co to jest za postać.
Dobra, dajesz.
Co to za potwór, albo...
Dajesz.
Mroczny łowca, który nie lęka się blasku dnia, choć to w cieniu i wilgoci czai się najchętniej. Prowadzony nienasyconym głodem, potrafi wyczuć ciepło twojego ciała i zapach twojego oddechu z ogromnej odległości. Gdy nadchodzi, powietrze rozdziera wysoki, budzący grozę dźwięk, pieśń wojenna zapowiadająca rychły atak. Ląduje bezszelestnie, niczym duch. Posiada precyzyjnie ostre narzędzie, którym bezlitośnie przebija skórę, by skraść to, co daje ci życie. Ciepłą, czerwoną krew. Ta krwawa uczta jest mu niezbędna, by podtrzymać swój ród i wydać na świat kolejne pokolenia drapieżców. Swoje ofiary hipnotyzuje i znieczula specjalnym eliksirem, by pić niezauważonym, a po ucieczce pozostawia bolesne, piekące znamie. Co to jest?
Kacper Narodzonek.
Blisko, to on też.
No
tak.
Nie, no na początku myślałem, że ninja, to wiadomo, że chodzi o wampira.
Nie.
O, jak nie?
Ciepła krew.
A nie, no bo w ciągu dnia się porusza, to nie może. To coś tu, to jakiś tu wilkołako wampir musi być.
Nie. Jest to komar.
O, to się wytnie. Już cię nie lubię. Już.
Niestety nie udało ci się wygrać nagrody, ale i tak ci ją dam. A mam tutaj kostkę z logiem Giermaszu.
O!
Wydrukowałem wczoraj na drukarce 3D.
O, ale fajna.
A zaprojektowała ją sztuczna inteligencja.
No, to
najnowszy
pięknie.
Model od ChatGPT.
O, no to otwieramy firmę i zarabiamy miliardy.
Tak, zrobiłem ją jednym promptem.
O, proszę.
Nawet nie musiałem dawać na drukarce przycisku drukuj.
Dobra, co tam w giereczkowie? Ale kosteczka ładna, wrzucimy zdjęcie na Facebooka, żebyście mogli nam pozazdrościć.
Tak jest. To, co pierwsze mnie uderzyło w tej grze, to system, który był bardzo problematyczny w innych grach RPG tego typu. No weźmy na przykład Wiedźmina. Mamy główny wątek. Musimy uratować Ciri. Świat się wali. Gromy walą z nieba, to wszystko. A ty siadasz w karczmie i grasz w Gwinta.
No tak, albo jedziesz po świecie. Tak, i robisz na zadanie wakacje, główne, zostawiasz.
Tak, albo jedziesz na wakacje do Tucson. Nie?
Ale wiesz co, to jest problem, to cudzysłów. W wielu grach RPG, w ogóle rozbudowanych grach RPG.
Jak do tej pory w każdej.
No bo bądźmy szczerzy, ktoś, kto jest fanem RPG, nie leci za wątkiem głównym, tylko po prostu pierwsze co, to skręca w lewo i biegnie.
Wiem to po sobie.
No właśnie. Kiedy ale jaki tu mamy problem?
Znaczy, problem nie ma tego problemu. Znaczy, no może trochę jest. Generalnie taki problem, że podczas jednego przejścia przez grę nie jesteś w stanie zrobić wszystkich zadań pobocznych. Dlatego, że do gry wprowadzono upływ czasu. Każde zadanie, jakie masz, kosztuje cię twój czas.
Ale to nie jest taki czas zegarowy na zasadzie, że startuje licznik i leci.
Nie, to nie jest, to jest czyli ogólnie, składający się na segmenty.
Okej, okay, czyli
na to...
ten zadanie poboczne kosztuje cię, nie wiem, godzinę na przykład w czasie gry.
W czasie gry, to jeden segment. Tam okay. jest 8 segmentów na dzień i 8 segmentów na noc.
Okay.
I każde jedno zadanie poboczne, które napotykasz,
zabiera
czas. Oczywiście masz informację przed tym, ile ci tego czasu zabierze. Oczywiście musisz wypełnić ten główny wątek, który dotyczy tego ten segment, a jak sobie to rozplanujesz czasowo z innymi zadaniami, to już zależy od ciebie i od twojej kreatywności.
Czyli
powiedzmy,
The Blood of Dunwalker zmusza niejako nas, fanów RPG, do przechodzenia wielokrotnie tej gry.
No tak, bo podczas jednego przejścia gry nie jesteś w stanie wszystkiego zobaczyć.
No dobra, a powiedz mi, jak się gra w ogóle? Jak ono jakie odczucia?
Graficznie jest pięknie, no nie ma tutaj w ogóle
grasz na
o czym mówić. Ja gram na PC-cie.
Mocnym.
Tak. Mocnym. Dobra. Aczkolwiek już tam kartę graficzną już będzie niedługo wymagała wymiany, że tak powiem. Myślę, że do...
Sprzedasz nerkę czy auto, żeby kupić nową kartę graficzną?
Patrząc na to, jakie tytuły wyjdą niedługo, zastanawiam, czy
jakie
nie przyjść...
Jakie ceny kart?
To się zastanawiam, czy nie zostać konsolowcem.
Aha, no tak. No w sumie jest to jakieś rozwiązanie, nie?
Tak.
Dobrze, czyli graficznie, a jak w ogóle fabularnie to wygląda? Jest zbudowane, dobra jest ta fabuła?
Fabularnie? No, jeszcze całej gry nie przeszedłem,
no,
więc jestem w trakcie. Tak, sam prolog był bardzo ciekawy zrobiony, chociażby z tego, że gra nas wita w ogóle animacją, w której nasza siostra umiera na chorobę, na syfilis.
Bardzo pozytywne rozpoczęcie gry.
Prawda? I ta scenka filmowa pokazuje nam, że ci rządzący tą krainą chcą się pozbyć zarazy poprzez po prostu zabijanie ludzi zarażonych.
Bardzo dobrze, słuszna koncepcja.
Prawda?
No dobrze, ale rozumiem, że czyli gra...
Ale poczekaj, dokończę. I w momencie, w którym ta siostra naszego głównego bohatera ma zginąć, pojawiają się wampiry. To nie jest do końca wampir, tylko wampierz. Może się poruszać w ciągu dnia,
no
dokładnie.
To jest ta zmiana.
Tak, i leczą tą siostrę jego z tego syfilisu, zabijają oczywiście tych możnowładców i przejmują władzę w krainie. Na takiej zasadzie sytuacji dla tych wampirów win to win. My wam dajemy krew, my pijemy waszą krew i was leczymy, no wy dajecie nam się kąsać, nie?
Ekstra!
Świetna zabawa.
No. Czyli tak, fabularnie na razie jest dobrze.
Fabularnie wszystko się spina.
Ile masz mniej więcej godzin?
10? Około 10. Aha. Na ten moment mam
czyli
około 10.
Tak naprawdę tylko, że... przerwa, tak to się mówi, że dopiero liznąłem.
Tak, dopiero liznąłem, tylko że te moje 10 to będzie u niektórych 5, z tego względu, że ja jako gracz, który uwielbia gry RPG, zaglądam pod każdą dziurę.
No to tak jak, tak, wszędzie, to tak jak ja. Gdzieś czytam, że gra rzeczkę. Na 20 godzin, to tak. Ja mówię, aha, czyli umiera
razy 2.
Rozmawiam
z każdym ptaszkiem. Całuję się z każdym dziczkiem.
O mama.
Także u mnie to tak to wygląda. A wracając do tego upływu czasu. Upływ czasu dotyczy tylko zadań. Generalnie jak sam chodzisz po krainie sobie, to ten czas nie upływa.
A, to jest dobrze rozwiązane. Czyli zadania główne i poboczne zabierają ten czas fabularny, wszystko pozostałe to możesz...
Eksplorować możesz dowolnie. Nie ma z tym problemu.
A duży jest ten świat skonstruowany przez nich?
Na pierwszy rzut oka wydaje się duży. Całego jeszcze go nie znam, więc nie jestem w stanie opowiedzieć, czy o wielki, nie wiadomo jak bardzo, 3 razy Wiedźmin. Nie powiem ci na ten moment, w tym momencie, bo jeszcze nie przeszedłem.
Wystarczy, żeby był wielkości Wiedźmina trójki i już by byłoby,
dobrze. Sądzę, że może być, chociaż nie wiadomo jak finalnie Wiedźmin 3 będzie wielki, bo jeszcze jesteśmy przed dodatkiem.
No tak, ale to dodatek, to wiadomo. Tak. Czyli w tej chwili można powiedzieć, że jesteś zadowolony. Recenzje co? Za tydzień?
Recenzja za tydzień, ale jeszcze chciałem powiedzieć, bo jeszcze jest ciekawa rzecz. Coś, co mi trochę nie leży. Bo mamy Wiedźmina, w którym on jest mutantem i ma te swoje zmysły, które jak tam za pomocą klawisza i widzimy więcej, że tak powiem, nie? To tutaj jest ta sama mechanika zastosowana i ona jest nazwana jako czas skupienia, koncentracji i tak dalej. Nie? I on wtedy też widzi takie rzeczy, które zazwyczaj normalnie by się nie widziało. Tu mi się trochę gryzie, bo to występuje nawet jako człowiek, ale jako człowiek nie ma takich jak gdyby supermocy, których dałby możliwość. Ty jak się skupiasz, widzisz więcej? No nie. Ty jak się skupiasz, to zazwyczaj jesteś w toalecie.
Poczekaj. Szukasz realizmu w grze o wampirach? Patryk, zejdź na ziemię, to są gry. W grze jest ta dowolność.
Nie,
no wiadomo.
Nie ma znaczenia.
W grze jest ta dowolność.
Może być sobie wampir, ale są pewne zasady. Tak?
Gra jest to jest piękne w grach, że to jest dowolna interpretacja twórców i oni sobie wykreowali taki świat. My to bierzemy na sztywno. Gdyby to była gra, gdzie są tylko ludzie i nagle któryś ma jakieś wizje, ale to też było w grach, więc to uważam, to jest prawdopodobnie wprowadzenie po to, żeby trochę ułatwić rozgrywkę,
no to
nie?
Na pewno.
No bo to wcale tak. Się od gier, a to jakieś przedmioty ukryte widzisz, a to postacie za ścianą i tak dalej, więc...
Nie ma klasycznej mapy z punktu A do punktu B. Jest co prawda na górze, jest co prawda kompas, który...
Jak nie ma mapy?
No ja nie widziałem u siebie, albo można ją włączyć, nie wiem, ale ja gram bez mapy w jakiś sposób.
Znaczy to lepsze doznania RPG, tak. Ale to już mi się nie chce wierzyć, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są mapy.
Ale jest kompas na górze ekranu, który...
A co mi tam kompas? Ja chcę mieć mapę z znacznikiem, tu chcę być i mnie pokazuje, gdzie jadę.
Ty jesteś leniwy.
No oczywiście, to jestem graczem, nie? Dobrze, Patryk.
Bo ale ostatnia rzecz jeszcze, ja wiem, że
no
czas
to dawaj,
mija,
dawaj.
Bo w grze... To ci tak powiem, że tak powiem bajkowo trochę. Jesteśmy postacią, która za dnia jest pięknością, w nocy
to
zaś...
Ja. To ja.
A w nocy zaś szkaradą.
A to nie ja.
Póty czar będzie trwał, póki miłość poznasz słodki smak i prawdziwy swój przybierzesz kształt. Oczywiście tutaj podleciałem Shrekiem. Drugi człon tu nie pasuje, ale generalnie jak jesteśmy już ugryzieni przez naszego głównego złola, to za dnia jesteśmy człowiekiem, możemy się poruszać za dnia jako człowiek, a w nocy stajemy się wampirzem.
Aha.
I zmienia się tutaj walka. Zarówno w dzień walczymy mieczem, a w nocy walczymy pazurami.
O proszę.
Taka
a
zamiana.
Pijemy krew?
Pijemy krew. Pijemy krew po to, żeby się wzmocnić. Dostaniemy w nocy oczywiście, nie wiem, dostajemy jakieś obrażenia od przeciwnika jakiegoś i wtedy za pomocą odpowiedniego klawisza na klawiaturze, na konsoli pewnie też, możemy wypić trochę krwi z naszego przeciwnika po to, żeby naładować własną energię.
No, to fajnie. Dobra, słuchaj, kończymy, bo można by tak godzinami, a my czekamy na pełną recenzję, którą za tydzień w Giermaszu usłyszycie. Czyli w studiu był Patryk Srokowski, powiedział swoje pierwsze wrażenia z polskiej gry The Blood of Dawnwalker.
Do tej pory mam ciarki.
Tak.
Studio, i myślę tylko o tym.
Studio Rebel Wolves. Wielki hit, milion kopii, tak jak mówiłem na początku, świetne oceny, 85 na 100 ze wszystkich platform, więc mamy naprawdę super hit i zapraszamy za tydzień do pełnej recenzji Patryka.
Dziękuję bardzo.
Defender of the Crown to gra, która debiutowała na Amidze i szybko zdobyła uznanie graczy. 40 lat po premierze twórcy wypuścili remake pod tytułem The Legend Returns. Czy ta legenda powraca w glorii i chwale? To sprawdził Michał Król.
Giermasz. Recenzja.
In the year of our Lord, 1149, when the king returned from the Holy Land and the kingdom rejoiced, he knighted six great warriors who had led him to victory over the infidels, granting his heroes power, wealth, and vast dominions.
Nostalgia to bardzo mocne uczucie, które wpływa na wyobrażenia graczy o grach dawno minionych. Ja tak miałem z Defender of the Crown, którego w młodości ogrywałem na najlepszym komputerze w historii, Amidze. I teraz, 40 lat po premierze pierwowzoru, na współczesne platformy wyszedł rozbudowany remake Defender of the Crown The Legend Returns. Z radością rzuciłem się do ogrywania i niestety równie szybko musiałem usiąść. W skrócie, jest to strategia w realiach średniowiecznej Anglii z 1149 roku. Środek konfliktu saksońsko-normańskiego, gdzie rozgrywka podzielona jest na tury, a uzupełniają ją elementy zręcznościowe. No i w mojej pamięci była to świetna, ale też męcząca rozgrywka. Było w niej za dużo losowości i niewiadomych, więc wielokrotnie trzeba było rozpoczynać od nowa, a i tak nie wszystko zależało od gracza. Niestety w remake'u jest podobnie, co może być barierą nie do przejścia dla części z nas. Defender of the Crown The Legend Returns zawiera trzy tryby gry. Retro, klasyczny i ulepszony oraz karciankę. Podstawowy to oczywiście oprawa graficzna sprzed lat, której na szczęście bliżej amigowej jakości niż Commodore 64. Wybieramy rycerza, lądujemy na mapie i staramy się przejąć jak największą ilość terenu. Na starcie pokojowo, potem trzeba o nią walczyć. Armie są skromne, składające się z żołnierzy, rycerzy i katapult. Problem w tym, że na mapie nie widać, czy na danym terytorium znajduje się przeciwnik. Wielokrotnie bywało tak, że znajdowała się tam armia innego rycerza, która w moment zmiotła mnie z planszy. Nie dość, że nie miałem terytorium, a więc wpływów do budżetu, to byłem zdziesiątkowany. Tym samym na starcie byłem na przegranej pozycji. Można też zorganizować turniej rycerski, gdzie walcząc na kopie można zdobyć kawałek ziemi, ale walka, tak jak w oryginale, jest ciężka i nieprecyzyjna. Identycznie jest z oblężeniem zamku. Katapultą trzeba trafić w uszkodzony kawałek muru, mając ograniczoną liczbę pocisków. No nie jest to łatwe. No chyba, że to komputer atakuje twój zamek, wtedy trafia perfekcyjnie, za pierwszym razem. W teorii najłatwiejsze jest okradanie zamków, gdzie walcząc na szable, gracz musi pokonać kilku przeciwników. Dwa ataki na krzyż, blok, parowanie. Szału nie ma, ale jeśli wybrał się rycerza z wysoką statystyką machania kawałkiem metalu, jest dużo prościej. Niestety, tak jak wspomniałem, za dużo tu losowości, przez co szybko można ponieść porażkę. Albo dwie, albo osiem. Jak wspomniałem, Defender of the Crown The Legend Returns ma też tryb ulepszony. Wygląda znacznie lepiej, rozbudowany jest element walki o ziemię z taktykami, które nie wiem, czy mają jakikolwiek wpływ na wyniki potyczki. Można klasycznie uratować uwięzione księżniczki, zyskując kruchą przychylność innych władców, czy też w walce poprosić o pomoc Robina z Sherwood. Wszystko jak w oryginale sprzed 40 lat. Za to karcianka to jest nieporozumienie. Twórcy rzucają gracza na głęboką wodę, zasypując wielką ilością zasad, w których człowiek po prostu się gubi. Kości, karty, masa zasad i po dłuższej chwili miałem dość. Brakowało mi klasycznych kilku partii próbnych, które krok po kroku wprowadzają gracza w mechaniki, powoli wprowadzając kolejne zasady. Tu od startu była głęboka woda, masa zależności, klas, kolorów kostek, duża ilość tekstu. Przyznaję wprost, poddałem się, bo zmuszanie się do grania nie leży w mojej naturze. Zapewne z nostalgicznego podejścia do oryginału jeszcze spróbuję, ale nie teraz. Niestety, zawiodłem się na Defender of the Crown The Legend Returns. Jeśli chodzi o wykonanie, no szału niemal jest nieźle, podobnie z udźwiękowieniem, ale ta losowość zabija chęć grania. Przykładowo, atakujesz przeciwnika armią, 3-4 razy większą od jego i tracisz 50% swoich żołnierzy. No ale jak, się pytam? Podobnie z celnością katapult czy konną walką na kopie. Odechciewa się grać. A wystarczyło zrobić jakieś stopnie trudności, ułatwić rozgrywkę w kilku aspektach, popracować nad samouczkami i przede wszystkim mechanikami. A tak wyszła gra, do której przyciąga tylko nostalgia. Ocena naciągane 6 na 10. Opinie dotyczące gier z serii Need for Speed często są podzielone, jednak jest kilka rzeczy, odnośnie których fani są zgodni. Jedno z nich jest to, że Need for Speed Underground jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą w opinii społeczności, odsłoną NFS-a. Za kółko wsiadł Kacper Narodzonek, który przypomni Undergrounda w kąciku Stare Ale Jare.
Gier masz.
Stare Ale Jare.
W 2001 roku na ekranach kin pojawia się film Szybcy i Wściekli. Wtedy chyba nawet sami twórcy nie zakładali, że produkcja o nielegalnych wyścigach zapoczątkuje serię, której kolejne odsłony wychodzić będą ponad 20 lat. Dodatkowo udało mi się osiągnąć inną, niespodziewaną rzecz. Mistycyzm nielegalnych wyścigów przeniknął do popkultury, czego nie dało się nie odczuć na rynku gier. Kilka miesięcy po premierze sequelu do Szybkich i Wściekłych EA wypuszcza siódmą odsłonę swojej arkadowej ścigałki, która jak później się okaże, będzie wspominana przez graczy długimi latami. Need for Speed Underground czerpał garściami z estetyki street racingu. Naklejki na karoserii, pstrokate kolory, bodykity i słynne nitro, które pojawia się w serii po raz pierwszy. Zresztą po raz pierwszy również pojawia się fabuła, w której z niedzielnego kierowcy wyścigowego stajemy się postrachem miasta. Pijemy się w górę kilku klasyfikacji w różnych typach rywalizacji, ścigamy się po torach, o ile szlak wytyczony z ulicy można tak nazwać, mierzymy się na ćwierć mili, a także latamy bokiem w próbach driftu. Oczywiście w międzyczasie odblokowujemy nowe auta, jak i części tuningowe, aby z malutkiego coupé zrobić potwora, który pod kołami zwija asfalt. Co urzekło graczy? Nie bez znaczenia jest to, że gra idealnie wpisała się w zeitgeist epoki, w której wychodziła. Czerpanie z klimatów wyścigów ulicznych i tuningu, okraszone klimatycznym soundtrackiem i mamy receptę na hit początku XXI wieku. Oczywiście, jakby nie dało się w to grać, to też by to tak nie zagrało. Fakt, wcześniejsze Need for Speed'y miały różne powodzenie, ale raczej oceny nie spadały poniżej dobrych. Underground był odbiciem po nieco słabszym Hot Pursuit 2 i przekonał z powrotem starszych wyjadaczy serii modelem jazdy, co widać w ówczesnych recenzjach tytułu. Need for Speed Underground pokazał, że nie potrzeba wielu aut, w grze było ich zaledwie 20 i wielu różnych wyzwań. Klimat trafiający w czasy epoki, przyjemny model jazdy i przyciągająca otoczka to recepta na to, żeby zostać jednym z najcieplej wspomnianych tytułów w historii serii. Rok później wychodzi Underground 2, którego fani przyjmują z równie otwartymi ramionami, co daje serii rozpęd, aby co roku wypuszczać nowe odsłony, które chyba również można zaliczyć do złotego okresu serii, ponieważ nikt, kto jara się ścigałkami, nie będzie zrzędził raczej na Carbona czy pierwsze Most Wanted. Potem jednak jakby w zawieszeniu zaczęło coś trzeszczeć i następne tytuły nie były tak jednogłośnie uwielbiane, jednak Underground niewątpliwie zapisał się szczero złotymi zgłoskami w historii Need for Speeda.
Polski, z pozoru prosty tytuł, w którym musimy sobie utorować drogę na platformach. Tak w dużym skrócie można streścić wydanego na Commodore i Amigę Lazarusa, którego w cyklu Stare, ale Jare przypomina Jarek Gowin.
Gier masz.
Stare, ale Jare. Z tej gry pamiętam przede wszystkim to, że była chyba pierwszą polską produkcją, w jaką grałem i pierwszą, która wciągnęła mnie na tak długo, że musiałem dostać solidny ochrzan od rodziców, żeby oderwać się od joysticka. Joysticka, no właśnie, bo to było naprawdę dawno temu. Tak dawno, że w Lazarusa grałem jeszcze w połowie lat 90. na Ozgrozo. Commodore 64. Grę zrobiło słynne studio Teamsoft w 1994 roku. To zwykła platformówka z elementami strzelaniny i zbieractwa z fabułą prostą jak kij od miotły. Kierujemy gościem, którego wciągnęła gra komputerowa. Ale miała coś, co ją wyróżniało. Miodność. Choć czasem irytowało szukanie jakichś kluczy, wrogowie po pewnym czasie nudzili zamiast stawać się wyzwaniami i bokiem wychodziło wskakiwanie na kolejne platformy, to jakiś niewidzialny magnes nie pozwalał na oderwanie się od ekranu kineskopowego telewizora. Miała też większe wady. Nawet w wersji na Amigę nie można było zapisać stanu gry, a całość dało się przejść w jeden wieczór, co też oczywiście zrobiłem. Ale to była produkcja, do której się wracało, choć nie było tam żadnych specjalnych, tajnych etapów czy bonusów do odkrycia. Wiem, że brzmi to przynajmniej głupio, ale dzisiaj takich rzeczy chyba już nikt nie robi. Generalnie bardzo polecam dla fajnego doświadczenia.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify. Gorąco zapraszamy również na naszego Face'a.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.